Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem merytorycznym jest Instytut Dziedzictwa Solidarności. Partnerzy? Totalizator Sportowy i Kasa Stefczyka.
Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.
Andrzej Urbański rozmawia ze Stanisławem Fudakowskim i profesorem Adamem Kamińskim.
Chciałbym na początku panów spróbować zachęcić do takiej podróży ku przyszłości. Wyobraźmy sobie, że przechodzicie panowie przez bramę główną Stoczni Gdańskiej. O czym myślicie, pan Stanisław Fudakowski?
No ja jestem bardzo mocno związany i strajkiem 80 roku, a zwłaszcza 81 roku z bramą drugą, pod której od drzwiami właściwie, tak trzeba powiedzieć, żeśmy wtedy w 80 roku czekali i wystawali za rozwojem wypadków, które miały nastąpić dzień po dniu, w jakim kierunku to pójdzie i co weźmie górę. To była walka z opresją komunistyczną, z systemem, który od 45 lat niszczył całe podglebie polskości, Polski, która przeszła przecież straszną katastrofę ze strony Niemiec właśnie, nie nazistów, tylko Niemiec, którzy napadli na Polskę, zniszczyli tą Polskę, wymordowali Polaków i nasi rodzice zaczynali właściwie od zera. Tu na wybrzeżu było masę ludzi, którzy wylądowali tutaj po wojnie z różnych stron, czyli była wymiana ludności, co niewątpliwie przyczyniło się do wzbogacenia postaw i jakiejś takiej dynamiki. No więc byli ludzie i ze Lwowa, i z Wilna przede wszystkim, i z rozmaitych części Polski, którzy zaczęli tutaj pracę. I jedną z tych firm, która dawała tą pracę ciężką, no to była Stocznia Gdańska, która w swoich porywach zatrudniała ponad 14 tysięcy pracowników różnych wydziałów i różnego wykształcenia. I taki konglomerat ludzi w tych warunkach opresji dojrzewał przez kolejne lata, które wszyscy doskonale znamy od 56 roku poprzez 68, 70 i wreszcie to crescendo, któremu towarzyszył wybór Jana Pawła II na papieża, naszego rodaka, który właściwie ten wybór był iskrą, która raptem dała ludziom nadzieję i od tego momentu zaczął się ten wspaniały okres, który zaczął się 13 sierpnia 80 roku. Więc kiedy ja wchodzę przez tą bramę drugą, to wszystko we mnie żyje, widzę tych ludzi, widzę ich twarze, naprzód bardzo zgnębione, pozbawione nadziei, które nosiły na sobie przeżycia, których doświadczali dzień po dniu. Geografia twarzy tu jest bardzo ważna. No i potem ten moment, kiedy ludzie po strajku, już podpisane porozumienie 31 sierpnia 80 roku, w słońcu, to była niedziela, wychodzą ze stoczni po zwycięstwie. No i bije z tych twarzy wielkie światło. Oni zostali wyrzuceni tym podpisaniem na brzeg wolności. I to był wspaniały moment. To był moment takiego rozbłysku, bym to nazwał, supernowy. Światło w oczach, światło w twarzach, inne gesty, otwartość, szczęście po prostu.
Gdy pan profesor się przysłuchuje, mam wrażenie, że maluje pan obraz stoczni.
Na pewno jest to obraz w tej chwili malowany, ale taki mentalny, ponieważ tutaj chyba takim początkiem tego, o czym chcę powiedzieć, jest właśnie wyraz, no, o którym pan powiedział, pan Stanisław, szczęście, radość, zmiana perspektywy, blask i radosny wyraz oczu. Dla mnie stocznia i moment przejścia przez bramę dzisiaj to jest właśnie szereg tego typu skojarzeń w pewnym momencie mojej drogi, bym tak opowiedział, który na bazie potrzeby własnego rozwoju nagle spotyka się z tematem stoczni generalnie, jako osoba świadoma już, też świadoma, dorosła. Co mam na myśli? Będąc zaangażowanym jako grafik, nagle okazuje się, że mogę ten swój potencjał twórczy wykorzystać do współkreacji, współtworzenia istotnych wizualizacji obrazujących właśnie wątki historyczne, o których pan przed chwilą powiedział. Były to wystawy poświęcane również grudniowi 70. I teraz moja perspektywa na stocznię właściwie od tego momentu nagle uświadamiam sobie, że się zmienia, że urodziłem się w Gdańsku w roku 80, a do tego momentu tak naprawdę niewiele miałem chyba też możliwości i czasu, żeby móc się w to zagłębić. I właśnie dopiero perspektywa zajmowania się projektowaniem, sztuką jako taką, okazuje się, że jest dla mnie przydatna do tego, żeby dojrzeć bardziej i na ten ogromny potencjał tego miejsca też i ogromną wartość, ale też dla mojej świadomości historii, nagle wszystko ma nowe, ogromne znaczenie i trwa do dzisiaj. W związku z powyższym, stocznia dzisiaj dla mnie to skojarzenia bardzo też pozytywne. Właśnie mojej indywidualnej radości, czasu spędzanego również tam z przyjaciółmi, mniej więcej właśnie od roku 2007-2008, kiedy to również niektóre części tych terenów zostały umożliwione do korzystania przez młodych ludzi, przez artystów, jako przestrzeni twórcze.
W uzupełnieniu tego, co pan powiedział, chciałbym poruszyć jeden bardzo ważny temat, mianowicie co było celem solidarnego działania Polaków w 80 roku? Przede wszystkim wyrwanie się z opresji komunistycznej. Tymi drzwiami, które nas prowadziły do tego wyrwania się, był postulat powołania wolnych związków zawodowych, które miały w założeniu nas jakby wyciągnąć w tą przestrzeń wolności. Ale z tyłu głowy była krystalizująca się szansa u ludzi na wolną Polskę. I co było celem Solidarności teraz po latach? Jeden cel, który mają Polacy do dzisiejszego dnia. Tym celem jest budowanie siły w nas. Politycznej, finansowej, zdrowotnej, mentalnej, interakcji między nami jako formy siły, czyli właśnie solidarnego współdziałania, odpowiedzialności. Uczenia się osobistej odpowiedzialności. Myśmy zdobyli wolność w sierpniu, ale tu się zaczął problem. Czym jest wolność? Otóż wolność wyboru, o której słyszymy w marketach wszędzie, to jest wymysł ideologii liberalnej. Wolność wyboru nie jest żadną wolnością. Co jest w takim razie wolnością? Tylko wybór wolności. To, co górale nazywają ślebodą. Co to znaczy, że człowiek jest ślebodny? To znaczy, że podejmuje decyzje w oparciu o własne sumienie. Jak byliśmy w więzieniu i mój serdeczny przyjaciel, w którym siedziałem w jednej celi, Tomek Moszczak, rzecznik Solidarności z 80 roku, czwórka dzieci, żona z trzecim dzieckiem w ciąży, no i Ubek przychodzi do niego i próbuje go wyciągnąć z więzienia pod warunkiem, że podpisze współpracę i doniesie na jakiegoś kolegę ze stoczni. No i Tomek mu powiedział, gdzie chce, żeby sobie poszedł. To w takim razie wracacie do celi, Moszczak. I Tomek wrócił do celi. Czy wrócił człowiekiem wolnym? Tak, wrócił człowiekiem wolnym, bo odrzucił propozycję, która była w konflikcie z jego sumieniem. I to jest dopiero wolność. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo padło pytanie, w jaki sposób oddziaływać na młodzież. Młodzież trzeba oczywiście przygotować do wejścia w życie. Niezależnie od tego, czy to jest elektroniczne życie, czy związane z sierpem i kosą, jak za naszych dziadków, to i w tym wypadku, i w tym wypadku będą potrzebne przede wszystkim umiejętność przetwarzania informacji w wiedzę. Dzisiaj jesteśmy zalewani informacją, natomiast nie potrafimy przetwarzać informacji w wiedzę, co oczywiście wystawia nas na manipulację. Rozłączamy albo próbuje nam się wmówić, że możecie podejmować decyzje i nie ponosić odpowiedzialności, czyli klasyczne rób ta, co chce ta. To jest oczywiście wymywanie młodych ludzi z bardzo istotnego momentu rozwojowego, jakim jest podejmowanie decyzji i branie osobiście odpowiedzialności za te decyzje. Wtedy uruchamiamy mechanizm rozwoju w każdym z nas. Aczkolwiek koszty z tym związane bywają indywidualnie bolesne. Ale tego właśnie trzeba uczyć młodzież, jeżeli chcemy mieć dobrych gospodarzy w Polsce. Drugim warunkiem jest posiadanie mocnych rodzin. Bez odpowiedzialności nie będziemy mieli mocnych rodzin, nie będziemy mieli dojrzałych mężczyzn i będziemy mieli infantylne kobiety. No i trzecia rzecz bardzo ważna, która jest również wianem dla młodzieży, to jest to, że musicie dbać o silne, sprawne państwo. I to jest właśnie, o czym mówię w tej chwili, tak hasłowo, to jest główne przesłanie związane z budowaniem siły, które wynika z tego, co się działo w sierpniu 80 roku, a zwłaszcza 13 grudnia 81 roku, kiedy ja i moi koledzy, ja jako przewodniczący, 13 grudnia po południu, kiedy przyniesiono obwieszczenie że do kary śmierci włącznie. Myśmy sobie uświadomili, że jest 10. rocznica grudnia 70. roku, kiedy trotuary Gdańska i nie tylko spłynęły krwią naszych braci i ojców. To ja sobie wtedy uświadomiłem, jaki ciężar odpowiedzialności mam na głowie. To był Mont Everest. Mont Everest. I wtedy zapadła decyzja wszystkich moich kolegów, moja, Szableskiego i Krupińskiego z Komisji Krajowej. Tylko, panowie, bierny opór. Żadnych reakcji ostrych, emocjonalnego, gwałtownego odreagowania, dlatego że na to czekali komuniści. Więc to jest właśnie to, o czym mówię, jest jakby pendant, jakby takim dodatkiem do tej refleksji o naszych dzieciach, o naszej młodzieży, którą trzeba właśnie w tych kategoriach przygotowywać do życia. Nie opowiadać im dyrdymałów, tylko pokazywać, jak wygląda prawdziwe życie.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rozmawiamy na temat stoczni, a tymczasem otrzymaliśmy pewien pakiet, który wynikał z myśli, który towarzyszył robotnikom pracującym wówczas w tamtym czasie.
Ciężka praca w stoczni, tak? Bardzo ciężka.
I to jest bardzo interesujące, bo te słowa o wartościach odpowiedzialności, solidarności często powtarzane są przez polityków, często powtarzane są przez specjalistów różnych dziedzin, również wykorzystywane są dla studentów przez profesorów. Zastanawiam się, jakie obrazy należy malować, jakie grafiki należy tworzyć tak, by to, co mówi pan Stanisław Fudakowski i jego koledzy i przyjaciele, którzy walczyli o tą wolność, trafiły do młodego pokolenia.
Nie ukrywam, że chciałbym dostać rozwiązań konkretnych też, bo przenośnie i wszystko, co między wierszami, czasami lubi wyjść też na powierzchnię i być dosłownym, prawda, aby było też skutecznym. Mówi pan o wartościach właściwie tak istotnych i tak uniwersalnych i konieczności ich właściwie przekazywania. Ja zacząłem się w tym momencie też zastanawiać albo uświadamiać, że to są prawdy, to są kwestie, których nie da się sprofilować czy skanalizować do jednego kierunku studiów na przykład. No to jest niemożliwe. W związku z powyższym też odebrałem to jako taki rodzaj od pana właśnie, czyli świadka historii, jako takiej wskazówki, że przecież wszyscy powinniśmy to robić faktycznie. Jak będziemy to robić? A to zawsze jest dla mnie przynajmniej najważniejszym pytaniem. Jak będziemy to robić? O to jest też pytanie. Ponieważ to nie tylko i wyłącznie nasza postawa, nie nasza chęć przekazywania tej wiedzy w tym momencie jest najważniejsza, chociaż jest bardzo ważna i ta świadomość jest olbrzymim świadectwem też dojrzałości, ale to, gdzie jest nasz rozmówca, to znaczy jakiego rodzaju witalność prezentuje, jakiego rodzaju wyporność też jest w nim i jaki język znajdziemy, aby o tym w ogóle z nim rozmawiać. Dla mnie jest to ogromnie trudne, ale uświadomiłem sobie to właśnie w momencie, kiedy realizując jedną z wystaw poświęconą właśnie grudniowi 70, Gdański Grudzień też i ofiary grudnia 70, gdzie pokazywaliśmy właśnie przy współpracy też między innymi z panią Justyną Skowronek kadry z tychże właśnie zajść ustawione dookoła pomnika poległych stoczniowców, to wtedy ten nastąpił też dla mnie namacalny styk mojej profesji, mojej dziedziny, w której się odnajduję, jako przydatny do przekazywania wartości informacji związanych z faktami historycznymi, które miały miejsce w tamtym okresie i są tak istotne i tak ważne też dla wszystkich następnych pokoleń. Jak wprowadzać wątki związane z takim świadomym, potrzebnym, współczesnym rozumieniem historii oraz jak radzić sobie z możliwością rozwoju, mając właśnie, posiadając świadomość historii, to jest jakby też następne pytanie.
Do tego, co powiedziałeś, jeszcze należy dodać coś takiego. Jest taka wartość, która nas wszystkich łączy, wszystkich. A ona jest fundamentalna, jest podstawowa. Przy całym zróżnicowaniu genetycznym, kulturowym, politycznym, jakimkolwiek. Tą wartością, od której zależy jakość naszego życia, którą wyzwalamy poprzez nasze decyzje. Ta wartość się nazywa upływ czasu. Jesteśmy zanurzeni w czasie, i samo określanie się dokonuje się poprzez decyzje, jakie podejmujemy. I dlatego młody człowiek powinien usłyszeć od starszych, doświadczonych ludzi, a rozpycha go od wewnątrz adrenalina, młodość, chęć wyśpiewania własnej pieśni o sobie, w środowisku, gdzie jest, że upływ czasu jest największą wartością. I ten upływ czasu jakby wzywa nas indywidualnie do racjonalności zachowań, abyś nie przegrał swojego życia przez głupotę, brak mądrości, brak rozeznania. No i oczywiście dodam od siebie pychę żywota, czyli zapatrzenie się tylko i wyłącznie we własny pępek. Otóż wcześniej czy później musimy spojrzeć i zrobić bilans. I widać to po twarzach ludzi, którzy postawili na złego konia w życiu. I to, czego myśmy powinni uczyć młodych ludzi, to właśnie tego. Rób co chcesz i patrzaj końca. Bo jeżeli zapomnimy o tym i zapomnimy o mądrości, będziemy złe decyzje podejmować i będziemy wokół siebie siać niesprawiedliwość. My swoim zachowaniem nie będziemy otwierać przestrzeni bezpieczeństwa dla innych ludzi, czyli dla naszych żon, dla naszych mężów, tam w środowisku, gdzie jesteśmy, bo będzie nas zżerał egocentryzm, na który postawiliśmy. I to będzie początek przegranego życia. I trzeba tym młodym ludziom, już oddaję głos, popatrzcie na pracę waszych dziadków w tym wielkim zakładzie, w którym narodziła się nadzieja. I w innych zakładach w Polsce też, w hutach, w kopalniach. Tam była bardzo ciężka robota. I tylko systematyczna, ciężka praca. Obowiązki, a przyjemność dopiero potem. Ja jako dziecko, już kończę, od moich rodziców słyszałem dwa zdania. W życiu jest najważniejsze, żeby na pierwszym miejscu stawiać obowiązki, a na drugim dopiero przyjemność. A dzisiaj jest odwrotnie. Prawdziwe wartości rodzą się w nas i w sposób koniecznościowy muszą rodzić się w oporze w stosunku do grabienia do siebie, czyli do egocentryzmu. Jeżeli mam być solidarny wobec ciebie, to muszę się nauczyć powściągu u siebie. Dlaczego? Bo ty masz dokładnie takie samo prawo jak ja uczestniczyć w tym pięknym, cudownym zjawisku, jakim jest życie. I stąd się rodzi powinność symetrii, powinność solidarności. I tego się musimy uczyć, bo inaczej z solidarności zrobimy tylko i wyłącznie slogan i frazes ideologiczny, który się będzie przejawiał w stwierdzeniu: okaż mu swoją solidarność. A ta solidarność nie ma być okazywana, bo ona nie jest ekshibicjonizmem, tylko ja mam po prostu, ta moja relacja ma być solidarna w stosunku do ciebie. Czyli ja muszę ustąpić, zatrzymać się, zauważyć, coś z siebie dać. Czyli egoizm nie może być królem.
Jeśli pozwolicie, panowie, jeszcze jedna kwestia a propos właśnie pierwszego pytania, to znaczy przekraczam bramę stoczni i ta przestrzeń, czy też to miejsce właśnie jest dla mnie konkretną przestrzenią, ale przestrzenią dosłowną, to znaczy taką, gdzie właśnie w tej pięknej, prymitywnej symbiozie ziemi, powietrza i wody myślę, że ciągle możemy odnaleźć pewien spokój. Trochę paradoksalnie do żywiołowych wydarzeń, jakże dramatycznych w przyszłości, ale ciągle ja ten spokój tam odnajduję. Do tego stopnia, że notorycznie co jakiś czas przejeżdżam chociażby sobie też przez ten teren, żeby po prostu na chwilę móc jak gdyby odetchnąć i złapać de facto ten specyficzny taki klimat, jednak mikroklimat znajdujący się tam w tej przestrzeni. Wyobrażam sobie, nie śmiałbym teraz mówić, co powinno tam mieć miejsce, ale wyobrażam sobie, jest dla mnie to w pewnym sensie takim rodzajem marzenia, że ta przestrzeń jest po prostu aktywna, ponieważ jest udostępniona, gdzie mamy możliwość po prostu spędzania tam czasu, rozmowy, zadawania pytań właśnie, co wy byście zrobili za chwilę, wy, młodzi twórcy, graficy, literaci, chemicy i tak dalej, dla nas w przyszłości. Czyli otwarta debata w przestrzeni, być może na terenach właśnie Stoczni Gdańskiej, która staje się de facto otwartą akademią, można powiedzieć, do rozmów na każde tematy istotne. Przy głębokiej świadomości historii oczywiście i przyszłości, to jakby stawiam cały czas jako rzecz kluczową.
I tym apelem, drodzy Państwo, i też pewnym przesłaniem pożegnam się z Państwem, a dzisiejszymi rozmówcami i gośćmi byli właśnie pan Stanisław Fudakowski i profesor Adam Kamiński.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy sobie wzajemnie.
Stocznia Solidarności. Rola przeszłości dla przyszłości.
Audycje dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem merytorycznym jest Instytut Dziedzictwa Solidarności. Partnerzy: Totalizator Sportowy i Kasa Stefczyka.